Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury.
Arsenał Kultury.
Sukces we Francji, ponad 60 tysięcy gości, sukces w Warszawie, w Poznaniu. Zadowoleni znawcy, miłośnicy polskiego malarstwa, jak i ciekawi po prostu wielkich arcydzieł. Ludzie, którzy na co dzień daleko żyją od sztuki. Wyjątkowa wystawa, Polska siła obrazu, obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Już niedługo, tylko do 27 czerwca. A ja w dzisiejszym Arsenale Kultury wraz z moimi gośćmi mam nadzieję zachęcić Państwa do odwiedzenia naszego Muzeum Narodowego, żeby tę wystawę poznać. Porozmawiamy o wystawie Polska Siła Obrazu z moimi gośćmi. Ze mną w studiu rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu, pani Aleksandra Sobocińska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rozmawiamy też z historykiem sztuki, krytykiem sztuki, wicedyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowskim, Marcelem Skierskim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy rzeczywiście ten entuzjastyczny mój wstęp o sukcesie jest uzasadniony? Czy to tak rzeczywiście wygląda na co dzień, że poznaniacy docenili malarstwo? I jakie to jest konkretnie malarstwo?
Pani entuzjazm udziela się wszystkim, którzy o wystawie słyszą i którzy na wystawę przychodzą. My jako muzealnicy, to jest wystawa, która jest, myślę, w 99,9% przyjmowana entuzjastycznie. Poza jedną recenzją nie słyszałam złych opinii. Ludzie potrzebują kontaktu z arcydziełem, a na tej wystawie można zobaczyć ikony polskiego malarstwa. To malarstwo, które znamy, w związku z tym też je lubimy. Malarstwo, które jest może mniej znane, ale które jest wyśmienitym dopełnieniem opowieści o Polsce. I jeżeli do tego dołożymy całą historię, którą właściwie wymyślili Francuzi, żeby opowiedzieć o tym, jak Polsce dzięki sztuce, dzięki malarstwu udało się przetrwać okres ten w historii naszej, gdzie nas chciano jako państwo, i to się udało, wykreślić z map Europy, ale chciano również zniszczyć naród.
Bardzo istotny kontekst historyczny, dzięki któremu ta wystawa powstała. W 2019 roku upłynęło 100 lat od podpisania polsko-francuskiej konwencji w przedmiocie emigracji i imigracji. I ten akt po I wojnie światowej ułatwił licznym polskim robotnikom przyjazd do Francji. I właśnie górnicze zagłębie regionów Nord i Pas-de-Calais w ciągu zaledwie kilku lat przyjęło wówczas prawie 300 tysięcy Polaków. I ci Polacy właśnie przyczynili się do rozwoju gospodarczego, też współtworzyli tożsamość regionu, tego regionu, w którym od 2012 roku działa właśnie Muzeum Louvre-Lens. I tak pisze pani Marie Lavandier, dyrektor Muzeum Louvre-Lens, oddziału Louvre'u, że po to, aby uświetnić stulecie tej konwencji, muzeum to zorganizowało wielką retrospektywę malarstwa polskiego XIX wieku i skoncentrowała się głównie na szczególnym okresie polskiej historii. Jaki to okres historii?
Mówimy o malarstwie XIX-wiecznym, czyli przekrój styli malarskich, które tak naprawdę tworzyły imaginarium tego, co nazywamy polskością, co jako polskie obrazy wszyscy kojarzą tak zupełnie podręcznikowo.
Żeby już nie budować tak długo tylko napięcia i zdradzić Państwu konkretne nazwiska, które na tej wystawie się pojawiają, to znajdą tam Państwa dzieła Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich, Jana Matejki, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehofera, Olgi Boznańskiej, Józefa Branta, Józefa Hełmońskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Konrada Krzyżanowskiego, Jacka Malczewskiego, Wojciecha Weissa, Jana Stanisławskiego, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Witolda Wojtkiewicza, Władysława Ślewińskiego, Artura Rodgera, Józefa Simlera, Juliana Fałata, Zbigniewa Pronaszki. To są nazwiska, które wydawałoby się mówią wszystko, ale prosiłabym też o taką charakterystykę, jakiego rodzaju to jest malarstwo. Malarstwo, które kojarzy nam się ze szczególnym okresem w historii Polski. I dlaczego ono jest tak wyjątkowe i dlaczego tak wiele mówi o nas, o Polakach, o Polsce?
Pani redaktor wymieniła wiele nazwisk, większość tak naprawdę nazwisk znaczących malarzy XIX wieku w Polsce. ma to takie znaczenie, że po prostu bez tych nazwisk trudno sobie wyobrażać naszą kulturę współczesną. To malarstwo powstające w XIX wieku, tam od akademizmu przez symbolizm po impresjonizm polski, naprawdę czegoż na tej wystawie, jakiego stylu nie zobaczymy, jest takim polskim imaginarium i tym, co pozwalało wtedy w czasach zaborów utrwalać i w jakiś sposób zakonserwować polskość, a teraz tą polskość podtrzymywać, może z drugiej strony odtwarzać też. To znaczy, ta wystawa to jest taki podręcznik. Jeżeli trzeba by pokazać gościowi na przykład z zagranicy, czym jest dobre polskie malarstwo, to wystarczy, że zobaczy tę jedną wystawę.
Ta wystawa w Poznaniu różni się troszeczkę od tej wystawy we Francji i różni się też od tej wystawy w Muzeum Narodowym.
Wystawę zaprojektował dla nas i zaaranżował Roman Tracyuk. Wystawa jest zaaranżowana inaczej, ponieważ każde muzeum ma inne przestrzenie. My, i mówię tutaj to bez cienia wywyższania się, mamy chyba ciekawsze przestrzenie niż Warszawa, w związku z tym pozwalają one na wybudowanie dość bogatej i ciekawej architektonicznie aranżacji. Roman Tracyuk jest mistrzem, on tworzył dla nas wiele wystaw i na pewno jest współautorem sukcesu wielu naszych wystaw, tej również.
Jak pani odbiera to? Czy poznaniacy potrzebują takiego malarstwa?
Na pewno na tej wystawie jest bardzo dużo ludzi. Jest tyle, na ile w tym trudnym czasie pandemicznym możemy pomieścić granicznie. I co mnie niezwykle cieszy, przychodzi bardzo dużo młodych ludzi i to nie przychodzą wycieczki szkolne prowokowane przez szkoły, przez nauczycieli. Przychodzą sami z własnej woli. I w związku z tym to tylko dowodzi, że my takich wystaw również bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy wystaw, które pokazują kanon wyśmienitej polskiej sztuki, pokazują arcydzieła.
Dlaczego takie malarstwo jest istotne teraz w budowaniu naszej obecnej tożsamości? Czy to jest jakiś zamknięty rozdział naszej historii? Czy tego rodzaju sztuka to jest jakiś rzeczywiście fragment historii sztuki, do której możemy wracać, ale nie ma ona wpływu na naszą rzeczywistość, na naszą percepcję, na tworzenie się, powstawanie sztuki współczesnej? Panie dyrektorze.
W związku z tym, że historia cały czas się powtarza po kole, czasami niestety jako farsa, to oczywiście, że musimy cały czas sięgać do tych tradycyjnych, przeszłych przykładów arcydzieł sztuki. No, począwszy od dzieł antycznych, oczywiście nie teraz o tym będziemy rozmawiać, ale XIX wiek, o którym mówimy i kiedy z którego to wieku pochodzi malarstwo prezentowane na wystawie, to jest czas, kiedy kształtowała się polskość. Wtedy przypomnijmy, że powstawało pojęcie narodu i w związku z tym to, co wtedy ukuło się jako polskość, nie jest oczywiście zamkniętym zbiorem, ale jest czymś, do czego będziemy się odwoływać dzisiaj, jutro i przez następne stulecia jako Polacy tak naprawdę, bo trudno sobie wyobrazić wyobrażenia o polskości bez obrazów Jana Matejki chociażby. To jest coś, co jest tak głęboko wdrukowane. No, to jest taki podręcznik polskiego malarstwa, ale też szerzej podręcznik polskiej kultury i poniekąd podręcznik polskości.
Skoro dotknęliśmy tutaj troszeczkę hasła publicystyki, taka recenzja pokazała się w Gazecie Wyborczej i jej, powiedziałabym, zjadliwość i napastliwość jest dosyć zdumiewająca. Majk Urbaniak w Gazecie Wyborczej pisze, że nastrój na tej wystawie sprzyja postawieniu znicza pod obrazem i odmówieniu dziesiątki różańca. Jest ta wystawa w tym wszystkim, czego można się było po niej spodziewać, bogo ojczyźnianą, bezkrytyczną i nudną jak flaki z olejem prezentacją klasyki polskiego malarstwa drugiej połowy XIX i początku kolejnego wieku. Czy to jest taki dowód na pewne, inaczej, jak odbierać tego rodzaju rzeczywiście, eufemistycznie mówiąc, nieprzychylne słowa, bo są to słowa dosyć napastliwe, przez które przebija bardzo duży negatywny ładunek emocjonalny skierowany w kierunku wartości takich jak nasza tożsamość narodowa, religia, nasza historia. Z czego to wynika, panie dyrektorze?
Tak jak powiedziałem, trudno mówić o polskości, o Polsce bez XIX-wiecznego malarstwa i bez tego co XIX-wieczne malarstwo nam dało, więc można to tak przenieść, że no jeżeli ktoś się boi polskości jako takiej, no to atakuje te symbole dla Polaków ważne. Gazeta Wyborcza krytykuje wiele postaw związanych z polskością, więc nie jest to ani zaskakujące, ani jakieś dziwne.
Czy ta wystawa też może pobudzać do jakichś szerszych, krytycznych dyskusji na temat chociażby potrzeby prezentowania szerzej za granicą tego rodzaju malarstwa, tego rodzaju dzieł?
Cały czas mówię o podręcznikowości tej wystawy i to jest faktycznie plus, jeżeli zastanowimy się nad genezą tej wystawy. Wystawa prezentowana w filii Muzeum Louvre, prezentowana we Francji, więc prezentowana dla Francuzów siłą rzeczy, pokazująca taką polskość w pigułce, polskie malarstwo XIX wieku w pigułce, coś co faktycznie jest takim no, poglądową kulturą polską tamtego czasu. I to jest okej. Okay. Ale jednak wydaje mi się, że dla widza polskiego oczekiwałbym bardziej pogłębionego tematu w tym zakresie. To znaczy może mniej skupienia się na retrospektywach i pokazywaniu po dwa, po trzy obrazy wielkich malarzy, bo to faktycznie wielcy malarzy byli i wielkie dzieła po nich zostały, a może bardziej tutaj zasufluję taki pomysł, korzystając z tego, że jest pani rzecznik z nami Muzeum Narodowego. Marzyłaby mi się wielka wystawa, no dajmy na to Jana Matejki, retrospektywna, wnikliwie badająca różne wątki w twórczości tego wielkiego malarza. Ale możemy tutaj również wymienić Chełmońskiego, no wiele polskich...
Chełmoński będzie już niedługo. To znaczy niedługo w przestrzeni dziesięciolecia, stulecia, za 2 lata będzie duża wystawa retrospektywna. To jest typowe dla muzealnictwa światowego. Wielkie retrospektywy malarzy, artystów, którzy tworzą historię sztuki danego kraju, danego narodu. I to są wystawy, które też są dobrze oglądane i bardzo dobrze odbierane przez publiczność, ponieważ tam można zobaczyć, na takich wystawach można zobaczyć dzieła bardzo znane i te marginalne. Oczywiście od kuratora zależy, jak dany artysta zostanie przedstawiony, ale chociażby no, wspomnieć wielką retrospektywę Aleksandra Gierymskiego i Maksymiliana Gierymskiego równolegle w Krakowie, potem wymiennie. Poznańskie Muzeum miało kiedyś tą specyfikę, że takie wielkie retrospektywy robiło, poczynając od Jacka Malczewskiego w 1968 roku. I myślę, że po prostu wszystko przed nami. Chyba jesteśmy w dobrym momencie muzeum, że proponujemy coś takiego, że ludzie do nas zaczęli wracać.
W takim razie pozostaje mi tylko przyklasnąć temu pomysłowi, cieszyć się i naprawdę jestem tutaj... Powiem inaczej, czekam z niecierpliwieniem na te wystawy retrospektywne, bo lekki niedosyt pozostaje jednak po sile obrazu, polska siła obrazu, czyli po tej wystawie, która jest aktualnie prezentowana.
Którą, zdaje się, pan dyrektor miał okazję widzieć tylko w Warszawie. Chyba tej poznańskiej jeszcze ekspozycji pan dyrektor nie widział, więc warto wybrać się do Poznania, żeby zobaczyć, w jaki sposób tutaj została ona zaaranżowana. Ale to jest ciekawy też problem nam się tutaj przez momencik wyłonił, mianowicie zetknięcie przedstawicieli dwóch gatunków, rodzajów instytucji, które prezentują sztukę, które są jednak diametralnie od siebie różne, mają różne cele, różne jednak zadania, bo inne są, jak rozumiem, cele Muzeum Narodowego, a inne są cele galerii, centrów sztuki współczesnej. Inne funkcje, musimy pamiętać, każda z tych instytucji spełnia i spełniać chyba powinna.
Pół żartem, pół serio powiem, że często Centrum Sztuki Współczesnej nazywane jest właśnie błędnie muzeum przez odwiedzających i redukowane do miejsca prezentującego obrazy, a jako człowiek odpowiedzialny za program naszej instytucji widziałbym Centrum Sztuki Współczesnej raczej jako coś na przecięciu instytucji wystawienniczej i instytucji badawczej. Raczej badanie granic sztuki współczesnej to jest coś, czym Centrum Sztuki powinno się zajmować. Tutaj myślę, że muzeum ma jednak bardziej konserwatywne zadanie, więc tym się tłumaczą tego rodzaju wystawy. No, polska siła obrazu, trudno, żeby w Centrum Sztuki Współczesnej zaistniała, nie wyobrażam sobie tego.
w jaki sposób ta wystawa Państwa zdaniem przełoży się, czy jest w ogóle taka szansa, czy możemy taką nadzieję mieć na pewien wyższy poziom edukacji społeczeństwa, czy pewnej takiej tęsknoty, powrotem do większych wymagań wobec sztuki.
Jestem przekonana, że ludzie, którzy przyszli do muzeum na tą wystawę być może po raz pierwszy, bo pewnie wielu takich widzów w muzeum gościliśmy, przekonają się, że muzeum jest miejscem, które może bardzo rozwinąć wrażliwość i może wzbudzić potrzebę przyjścia po raz kolejny. My w tym roku mamy wyjątkową sytuację, ponieważ z trzech wielkich wystaw pokazujemy trzy bardzo różne wystawy, bo kolejną, którą otwieramy w sierpniu, to będzie właśnie, panie dyrektorze, wielka retrospektywa współczesnego artystki pani Magdaleny Abakanowicz.
Także bardzo się cieszę.
Liczymy, że po tym wzmożeniu apetytu na odwiedzanie wystaw przyjdą ludzie na Abakanowicz i potem jesienią proponujemy zupełnie inną wystawę, też monograficzną, też retrospektywę, nie bardzo dużą, ale niezwykle klimatyczną. Artysty, który zaczyna być bardzo znany w Europie czy na świecie, natomiast w Polsce pewnie jego nazwisko, żeby dotrzeć i zachęcić ludzi, będzie pewnie słyszane po raz pierwszy. To artysta duński Wilhelm Hammershøi, XIX-wieczny malarz, w Danii bardzo popularny, klasyk XIX-wiecznego malarstwa, pejzażysta, trochę w klimacie Vermeera van Delft, ale oczywiście w języku malarskim zdecydowanie XIX-wieczny, wyśmienity malarz. I tutaj też my jako muzeum będziemy czynić to, co powinniśmy. Nie tylko pokazywać sztukę znaną po to, żeby wywoływać pewne sentymenty, resentymenty, pobudzać wrażliwość, ale również będziemy uczyć i poszerzać wiedzę.
To ja myślę, że tutaj ta propozycja, to co się już w szybkiej przyszłości zrealizuje w Muzeum Narodowym, czyli wielka retrospektywna wystawa Magdaleny Abakanowicz, to też taka odpowiedź na kolejny zarzut związany z wystawą Polska Siła Obrazu, że bardzo mało kobiet na tej wystawie jest i tam jest bodajże jeden obraz tylko Olgi Boznańskiej.
Taki był wybór kuratorów francuskich. Co ciekawe, bo to była moja refleksja po obejrzeniu wystawy warszawskiej. Dlaczego tam nie ma Podkowińskiego? Dlaczego tam nie ma Pankiewicza? Oni byli według Francuzów za bardzo francuscy w stylu, dlatego całkowicie pominęli, dlaczego nie ma na przykład Aleksandra Gierymskiego z obrazami, które były tą zapowiedzią impresjonizmu. To był świadomy wybór kuratorów francuskich i wystawa była współtworzona oczywiście przez nasze polskie kuratorki z Muzeum Narodowego w Warszawie, ale ona była tak przez Francuzów wymyślona i skonstruowana, żeby pokazać to, co jest rdzennie polskie, a nie wynikające z inspiracji sztuką francuską.
To jest bardzo interesujące, dlatego że często mamy taki kompleks, jeśli chodzi o naszą polską sztukę, że uznajemy te dzieła polskie za dobre, które właśnie są podobne do tych, które zostały stworzone w Niemczech, we Francji, a tutaj mamy sytuację zupełnie odwrotną. Czyli Francuzom bliższa jest, albo inaczej, zależało im na tym, żeby tę naszą specyfikę polskiego malarstwa pokazać, chociaż ona jest, jeśli chodzi o poziom, jej jest zdecydowanie na światowym poziomie, ale jednak jakieś są w niej takie elementy, które ją wyróżniają.
Ja myślę, że ciężko tutaj wyróżniać jakieś szczególne wartości artystyczne, formalne, które byłyby szczególnie polskie. Nic mi teraz nie przychodzi do głowy. Jeżeli panie mają taki pomysł, to proszę mnie poprawić i tutaj wybić mnie z mojej ignorancji, ale jeżeli mamy nie mówić o historii, bo to jest coś, co nas oczywiście wyróżnia, no przedstawienia historyczne na obrazach, coś, co w sztuce innych krajów jest zupełnie nie do pomyślenia, żeby przedstawiać jakieś przedstawienia sarmackie i tak dalej, coś, co nas na pewno wyróżniało na tle innych krajów. no to oczywiście polski pejzaż. I tutaj wracam do jednego z moich ulubionych malarzy, czyli Hełmińskiego, który no, pokazywał typowo polski pejzaż. Mam przed sobą katalog wystawy, o której mówimy, i chociażby Sójka Józefa Hełmońskiego, czyli pejzaż leśny z ptaszkiem siedzącym na gałązce. No coś, co w takiej specyfice, z tymi kolorami, z tymi promieniami słońca odbijającymi się na zaśnieżonych drzewach, no nie mogłoby powstać nigdzie indziej niż w Polsce. Myślę, że każdego Polaka za serce taki krajobraz ściśnie, a tego rodzaju pejzaży jest na wystawie oczywiście dużo więcej.
Ja myślę, że tam jest wiele, wiele momentów, które ściskają za serce na tej wystawie. Ja tylko przypomnę, nasza audycja dobiega już końca, że wystawy można oglądać tylko do 27 czerwca, także zostało naprawdę niewiele czasu, żeby zobaczyć wspaniałą wystawę Polska Siła Obrazu w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Gdyby Państwo się jednak nie udało zobaczyć wystawy Polska Siła Obrazu, to ja z całego serca polecam katalog, o którym pan dyrektor wspominał, dlatego że rzeczywiście jest to katalog z bardzo wartościowym słowem wstępnym, ale co ważne, zawierający dzieła, które znajdują się na tej wystawie, w bardzo podręcznikowy, klasyczny sposób przedstawione, opisane. Także jest to moim zdaniem taki mini podręcznik polskiego malarstwa XIX wieku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi dzisiaj byli pani rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu Aleksandra Sobocińska i dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Marcel Skierski. Do usłyszenia za tydzień. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Arsenał Kultury.